umiłowani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, przypominam, że podstawą naszej lekcji jest czwarta księga Mojżeszowa, 9 rozdział, wersety od 1 do 15. Wspominaliśmy drodzy, że początkowe święto przejścia to jest to, które miało miejsce, gdy Żydzi byli w Egipcie i już szykowali się do wyjścia 14 Nisana. Jest to początkowe święto przejścia. Po wyjściu w rocznicę Mojżesz nakazał dla upamiętnienia tego faktu usymbolizować to przez święto przejścia zwane dorocznym świętem. I wszyscy Izraelici mieli nakaz obchodzenia tego święta. Wyjątek stanowili ci, którzy się zmazali nad umarłym. I ten problem, drodzy, jest do rozwinięcia w tej drugiej części. Wracamy do wersetu 7. Z 9 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej i rzekli oni ludzie do niego: zmazaliśmy się nad umarłym i nie będziesz nam wolno oddać ofiary Panu czasu naznaczonego wespół z synami izraelskimi. To ta myśl została rozwinięta. Ja myślę, że jesteśmy w stanie wyjaśnić antytyp tego. 8 werset, którym odpowiedział Mojżesz: pospójcie. Antytyp tego również był przedstawiony, że odnosiło się to do czasu Jezusa, jego rozmyślań tuż po otworzeniu mu niebios, gdy był ochrzczony w rzece Jordan. Następnie przez proces studiów 40 dni i zrozumienia tego faktu, że ludzkości zmazani nad umarłym mają szansę swego święta przejścia, pojednania się z Bogiem, ale w nieco innym czasie, nie 14 Nisana, jak wszyscy czyści z Izraela. Którym odpowiedział Mojżesz: postójcie, a usłyszę, co rozkaże Pan o was. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza mówiąc. Pan udziela odpowiedzi Mojżeszowi na postawiony problem, pytanie przez nieczystych, i w odpowiedzi na to jedno pytanie Pan daje podwójną odpowiedź. To znaczy dotyka dwóch problemów, który nie pojawił się w pytaniu nieczystych i pytaniu Mojżesza do Pana o nieczystych. Powiedz synom izraelskim: jeśli by się kto zmazał nad umarłym, albo, druga myśl wtrącona jest tu w odpowiedzi Pana, albo by był na drodze dalekiej, tak z was, jak i z potomstwa waszego, przecie będzie odprawował święto przejścia Panu. Powiedz synom izraelskim. W antytypie jest to Boże polecenie względem Jezusa, aby nauczał cielesnego i duchowego Izraela o zbawieniu świata. Co czynił Jezus podczas swej misji? Tak w odniesieniu do cielesnego Izraela, że dla świata jest możliwość wyjścia ze stanu potępienia adamowego, i tego nauczał duchowego Izraela i poprzez swoich spółców również i nas naucza, i my innych. Łaski Pana możemy informować o tym, że Pan Bóg poprzez Jezusa swoją miłością obejmuje szerszy teren zbawienia dotyczący również świata. Jeśli by się kto zmazał nad umarłym, albo był na drodze dalekiej. Bóg dał odpowiedź nie tylko o nieczystych, lecz również o będących w drodze dalekiej. Jeśli by się kto zmazał nad umarłym, albo był na drodze dalekiej. I teraz to pojęcie będących na drodze dalekiej rozwiniemy. Izraelici będący w drodze, którzy nie byli w czasie 14 Nisana w swych domach i nie mogli przez ten fakt być uczestnikami tej uroczystości, reprezentują tych, którzy są w błędzie, są w drodze dalekiej. Od prawdy, błądzą. Błądzący poganie, odtrąceni od znajomości albo nie mający dostępu do znajomości prawdy, obie te klasy, nieczyści i będący w drodze, wyłączone są, lub ci przedstawieni przez tych ludzi, wyłączeni są z możliwości zbawienia dla wybranych, wyłączeni z możliwości zbawienia dla wybranych, lecz zachowana jest dla nich możliwość zbawienia jako dla niewybranych. Tekst powiada, że to dotyczy tak was, jak i potomstwa waszego. Przecie będzie odprawował święto przejścia Pana. Wyrażenie to, drodzy, nasuwa myśl, że podobnie jak figura stosuje się do wszystkich Izraelitów w ciele, tak również poza tym figuralnie stosuje się do wszystkich tych, którzy są z wysokiego powołania podczas wieku Ewangelii. I werset 11 mówi tak teraz, miesiąca wtórego, 14 dnia, między dwoma wieczorami odprawować je będą z prześpieni chleby i z gorzkimi zioły jeść będą. Tytuł naszej lekcji był dwa święta przejścia. I tu mówimy o tych dwóch świętach przejścia i w dorocznym obchodzeniu. Jeden przypadający 14 Nisana, a drugi o miesiąc później. W tym pojęciu nie mieści się odkup początkowy w Egipcie. I nawiązujemy do drugiej uroczystości obchodzenia święta przejścia po wyjściu z Egiptu, ale o miesiąc później. Miesiąca wtórego, lecz 14 dnia. Jest jednak różnica co do czasu obchodzenia święta przejścia przez Izrael ogólnie albo czystych i tych, którzy są nieczystymi. Podczas gdy Izrael obchodził święto przejścia 14 Nisana, pierwszego miesiąca, to nieczyści mieli obchodzić 14, ale drugiego miesiąca. Noc 14 Nisana wyobraża wiek Ewangelii, kiedy to czyści Izraelici, duchowi Izrael, obchodzi rzeczywiste święto przejścia. Nieczyści, czyli świat, będzie miał możliwość zbawienia swego święta przejścia, obchodzenia swego święta przejścia 14 drugiego miesiąca, to jest w tysiącleciu. Około pół roku temu miałem możliwość poznania pewnego brata z towarzystwa, który jest już w wieku sędziwym i około 40 lat przebywa w tej społeczności. A więc jego doświadczenie, zasób wiedzy, hart pozwalały mu na to, żeby wyrazić pewne stanowisko przede mną, między innymi na temat spożywania emblematów podczas pamiątki. No i tak jak pan oświadczył, to powiada, że są te drugie owce dyskryminowane, ponieważ one nie mogą spożywać emblematów. Pierwsze owce, tak? A drugie nie mogą spożywać. No i ja pytam go, ale drogi bracie błogosławieni, i z wielką radością usłyszał to słowo bracie. Kiedy skierowałem to słowo do niego, myślałem, że będzie się przytanił, bo zasadniczo tak jest, ale był uradowany, że tak, takim słowem odniosłem się do niego. I on mówi w ten sposób, że cały czas z tym się nie zgadza. Że on, jako zaliczony do drugich owiec, nie może spożywać emblematów podczas Wieczerzy Pańskiej. A ja mówię, pewno bracie, z takim stażem, to jesteś zaliczony do pierwszych owiec. No bo któż inny, doświadczony, zapoznany, znający zagadnienie, o stażu 40-letnim, kto inny, jak nie tacy, powinni należeć do pierwszych owiec. No, powiedzmy, że nie, on jest z drugich owiec. Więc pytam go, kto go zakwalifikował do tej drugiej grupy. No jak to się tak stało, że tak jest. No, ale był tak szczery, otwarty. Podziwiałem go i dziwiłem się mu, że tak się otworzył i powiada, że jest u nas w zborze pewien młody człowiek, który jest pomazańcem, czyli z Mesarza. I on spożywał ten brak na wieku może nie przekraczającym 30 lat. On mówi spożywa, więc pytam go o kwalifikację, na mocy której ktoś może, a ktoś nie może, prawda? Ktoś jest w pierwszych owcach, że tak powiem, a ktoś stanowi część drugich owiec. No więc nie wiem odpowiedzi zasadniczo na ten temat, ale pewną ciekawostkę, którą mi przekazał, to ja też chcę powiedzieć. Wysłano tego staruszka brata, który już nie ma swobody takiej poruszania się i chodzenia od domu do domu, do pewnego wysokiego bloku, no, tak zwany mrówkowiec. Masa ludzi mieszka na głoszeniu. Przydzielono go do tego pomazańca, do młodego człowieka. I ostrzegli go na wzorcy zboru, żeby czasem jakiegoś wyłomu nie robił, gdy będą obydwaj głosić, ma posłuszny być temu pomazańcowi. Cokolwiek on powie, będzie interpretował, przedstawiał, tak ten musi tym okiem myśli argumentować. I będę bracie Boże. Poszliśmy i zaczęliśmy od najwyższego piekła. No oczywiście, on jako pomazaniec na pierwszeństwo rozpoczynali modły i prowadzenie myśli, ale ja przysłuchuję się, że on na boczne tory pojechał. Mówi, że to nie pasuje do niczego, ani do organizacyjnych tych interpretacji, ani ze zdrowym rozsądkiem to się nie zgadza. I mówi, znosiłem to, ale przyspieszamy zakończenie tego spotkania u tych Państwa i wyszliśmy na moje, też powiedziałem, że niedorzeczne sprawy uczestniczysz. I jak będziesz takie rzeczy opowiadał, to oświadczam, że dalej nie idziemy gość. Albo ja będę mówił i ty będziesz słuchać, albo rozstajemy się tu na tej klasie. No i bardzo był zrażony ten młody pomazaniec. Rozstał się z tym starszym bratem i poszedł, nie głosił, a ten staruszek został, mówił, jeszcze tam kilka mieszkań odwiedziłem. I bracie, wiesz co, mówi, za dwa tygodnie zabrali go do szpitala na psychicznie. Tak urobił spór, że on jest pomazańcem, wszyscy go zaakceptowali i brał udział w spożywaniu emblematu. Więc czy taki rządzi? Nie ma tego. Hok niż pan. Brakuje. A więc drodzy, cieszymy się faktem tym, że nadzieja jest nie tylko dla zbawionych w tym okresie czasu, ale również dla wszystkich ludzi. Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Tego nauczaj i o tym mów apostoł Paweł pisze do tych młodych. Tego nauczaj, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Co za piękna nauka. Jak szatan jest przebiegł, żeby ukręcić z tej nauki, oderwać coś, co by przedstawiało Boga jako w połowie skutecznego. I teraz, drodzy, chcę taką definicję pewną podać i w takiej ręce. Zgodnie z tym obchodzenie dwóch świąt przejścia. W drugim roku po wyzwoleniu Izraela z Egiptu przedstawia odpowiednio Kościół i świat uzyskujący swoje zbawienie w wieku Ewangelii i tysiącleciu. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest taka definicja, bo można za pierwszym podejściem nie uchwycić. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, że w rocznicę po wyjściu z Egiptu czyści obchodzili 14 Nisana, a nieczyści miesiąc później, te dwa święta przejścia w drugim roku po wyzwoleniu Izraela z Egiptu przedstawia odpowiednio. Pierwsze Kościół, drugie świat uzyskujący swoje zbawienie. Pierwsi w wieku Ewangelii, a drudzy w wieku tysiąclecia. I gdy temu drogiemu, miłemu braku starszemu z towarzystwa powiedziałem, bo on powiada, jest to odbicie na miarę Kopernika. Nie samotnie. A jeśli jeszcze dołączyłem Izrael, no to prawie dziecinna radość go dotknęła. Niesamowite. To mówi, ja przecież te teksty czytałem z listu do Rzymian, 11 rozdział. I one nie trafiały do mojej wyobraźni duchowej. Piękne są święta przejścia, drodzy. Dla wybranych i dla niewybranych. Z typu, który obecnie rozważają, wypływają trzy zasadnicze myśli. Pierwsza. Są dwa zbawienia. Druga. Są różne czasy i okresy ich działania. Trzecia myśl. Wyzwolenie Kościoła i świata zależy od przyswajania sobie życia spoza figuralnego święta przejścia z Chrystusa. Kościół przyswaja sobie przez wiarę, a świat przez uczynki i przez wiarę. Czytamy w naszym wersecie, że będą czynić to między dwoma wieczorami. Odprawować się będą to, ci nieczyści będący w drodze dalekiej. Też między dwoma wieczorami. Będą ofiarować baranka nieczyści pomiędzy dwoma wieczorami. Oznacza to okres przejściowy pomiędzy jedną dyspensacją a drugą. 13 Nisana kończący się zamykał przedział czasu wieku żydowskiego 1845 lat, a rozpoczynał wiek Ewangelii 14 Nisana. Dokładną rocznicę. Miesiąc później nieczyści będący w drodze dalekiej 14 Nisana, przedział czasu między dwoma wieczorami oznacza okres przejściowy pomiędzy jedną dyspensacją a drugą. Dla każdego z nich, gdy tylko rozpocznie się tysiąclecie, otworzy się powinność skorzystania z jego dobrodziejstw. ten przełom o miesiąc później między dwoma wieczorami. Jedna dyspensacja dla wybranych i otwiera się nowa dyspensacja dla niewybranych. I gdy się rozpocznie tysiąclecie, otworzy się powinność skorzystania z Jego dobrodziejstw, przyjęcie baranka Chrystusa z wiarą i posłuszeństwem. Każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludzi do pierakami. Świat jest, będzie narażony na niebezpieczeństwo utraty przywileju życia. Dla większej części ludzkości przywilej ten zaistnieje przy jej wzbudzeniu ze śmierci. Bo wybranych jest niewielka część spośród rodziny ludzkiej. Więc dla większej części rodziny ludzkiej przywilej ten zaistnieje przy ich wzbudzeniu ze śmierci. Powrót starożytnych godnych i młodocianych godnych stanie się znakiem dla żyjących, że zbawienie restytucji ciała. Będzie znak widoczny, że nowe przymierze wchodzi w życie i że zbawienie restytucji rozpoczyna swoje działanie. I jak oni będą to czynić? Miesiąca którego, między kończącą się dyspensacją zbawienia dla wybranych i czasu nowej dyspensacji dla niewybranych, między dwoma wieczorami, odprawować je będą z prześnym chlebem. Spożywanie prześnego chleba przez nieczystych, czyli świat, który będzie poddany procesowi restytucji, jest figurą na oczyszczenie się przez klasę restytucyjną z kwasu błędu i grzechu oraz branie udziału przez nich w święcie przejścia z prawdą i jej duchem, podobnie jak to miało miejsce w wieku Ewangelii. Świat będzie również spożywał, czyli ci nieczyści, prześny chleb. Będą się oczyszczać z kwasu grzechu i błędu i przyswajać sobie wartości z ofiary Jezusa Chrystusa i w tym wymiarze, aby mogły się udoskonalić i w zupełności stać się czystymi. Czytamy dalej. I z gorzkimi zioły jeść je będą. Na pewno wielu z nas się zastanawiało, czy świat podczas restytucji będzie spożywał gorzkie zioła. Cierpień, doświadczeń, walk, przeciwności. A więc spożywanie przez nich, przez te grupy, gorzkich ziół wskazuje na cierpienia i trudy, które powstaną w wyniku przezwyciężania własnych słabości. Będzie to bardzo wielka walka ze sobą, żeby zwalczyć swoje wady, swoje ja, swoje nieprawidłowości, które w procesie życia zostały skumulowane do stopnia takiego, że wielu nie będzie się mogło wydobyć z stanu, w jakim poszli do grobu, z takim stanem będą mieli kłopoty z reformą. A więc spożywanie przez nich gorzkich ziół sugeruje, wskazuje na cierpienia i trudy, które powstaną w wyniku przezwyciężania własnych słabości oraz kar za złe czyny, aby zreformować ich charakter. Wiemy, że proces sądu to nie jest wydanie wyroku i zawsze negatywnego, jak niektórzy twierdzą. Śpiewane jest pieśń przez naszych braci katolików. Jaki wielki strach tam będzie, gdy sam król na tronie zasiądzie. I dalej, gdy wnikamy w tę pieśń, niby radosną, ale jakże smutną, że to będzie właśnie wyrok. Wyrok zniszczenia ludzi, którzy oczywiście nie należeli do tej społeczności, do jakiej oni należą, ci śpiewający. A więc sąd to jest pouczenie, że i głupi, czyli nieumiejętni, nie zgłodni. Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, jako jest morze napełnione wodą. I nikt nie będzie uczył bliźniego swego procenta. Chociaż to ma szczególne rozesłanie przy końcu wieku tysiąclecia. Ale wszyscy będą zorientowani, będą pouczeni, co następnie będzie uwagi. Jak ci ludzie poinformowani, gdy szatan będzie związany, błędne nauczania znikną. My już dziś widzimy, jak na świetnej historii odchodzą pewne nauki skostniałe, które kiedyś były tak lansowane, windowane i siłą zabraniano czego innego, a tylko nauczano tych ideałów, które dzisiaj są ośmieszane przez tych, którzy nawet byli zwolennikami. I ci ludzie, którzy byli zanurzeni w te błędne teorie, dzisiaj się odwracają. I nie mając jeszcze zdolności rozpoznania prawdy, albo nie chcąc poznać tej prawdy, niosą inne sztandary z innymi treściami wyhaftowanymi na tych sztandarach. Ale wtedy nie będzie tej błędnej nauki, będzie prawda wiodącą i nie będzie tam błędu, który będzie utrudniał. Szatan będzie związany, powiedzieliśmy, że każdy będzie walczył ze sobą, ze słabościami. Te gorzkie zioła będzie bił, a tam w razie formowania będzie karał ludzkość, ale nie przez cięcie ani przez inkwizycję, ale pewne doświadczenia, które będą niezbędne dla korekty charakteru. Zauważmy, co mówi księga proroka Izajasza. 26 rozdział i werset 9. Dusza moja żąda cię w nocy, szczególnie w ucisku. Lud Boży odczuwa szczególną potrzebę obecności Pana, Jego Ducha, słowa, opatrzności. Dusza moja żąda cię w nocy. Owszem, duchem swym, który jest we mnie rano, ta nadzieja, to odniesienie do pełnej radości, naprawienia czasu restytucji, czemu szukam, albowiem gdy się sądy, kary, poprawnie kary, twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. Jest to nawiązanie do czasu tysiąclecia, gdy ludzkość będzie przechodzić w swój sąd, czyli karanie w tym przypadku. Po co? By się uczyć sprawiedliwości. Jeśli ktoś jest ukarany w sensie potępienia, to po co go uczyć jeszcze sprawiedliwości? Jeśli ktoś otrzymał wyrok śmierci, to po co go jeszcze uczyć przez 25 lat pewnych zasad? I podobnie ten tekst również mówi o tym, że ludzie będą sądzeni w ten sposób, że będą karani, by wyciągać wnioski. Wnioski dla siebie z lekcji, które Pan będzie w tym czasie udzielał ludziom restytucji, czyli tym nieczystym. Co dalej znajdujemy w wersecie 12? Nie zostawią z niego nic do jutra, poprawniej do rana. Nie zostawią nic z niego, z tego baranka. Do jutra i kości nie złamią w nim według wszystkiego postanowienia święta przejścia, odprawować je będą. Znowu postanowienia tego top niż tak, według ścisłych zasad to wszystko ma przebiegać. Wspomniałem na wstępie, że w pewnym momencie przyda się nam pewna myśl z drugiej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdział i w tym momencie się odwołamy do drugiej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdział i werset 10. A nie zostanie nic z niego do jutra, podobnie mówimy do rana. I tu jest coś więcej, jeżeli czytaliśmy w czwartej Księdze Mojżeszowej. Bo tu jest dodatkowo, a jeśli by co z niego do rana zostało, ogniem spalicie. Gdyby nieostrożny czytelnik, student czytał to, to by zauważył pozorną, tak my twierdzimy, różnicę i niezgodność. W czwartej księdze Mojżeszowej czytamy w 9 rozdziale i 12 wersecie: nie zostawią z niego nic do rana i kości nie złamią w nim, ale nie ma tutaj mowy o tym, że jeśli by co z niego zostało, ogniem spalicie, o czym mówi druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział i 10 werset. Jak pogodzić te dwa wersety? Oczywiście nie będziemy w dużej ilości tutaj poświęcać czasu temu. Ja tutaj dam taki może dla rozluźnienia przykład. Z życia zborowego przychodzi do nas pewien człowiek, którego wiodącą taką postacią duchową jest święta Teresa. No i oczywiście on tam jej wszystkie cnoty, wartości przypisywał, ideał. I on po swojemu czytał Pismo Święte oczywiście, i które teksty według niego były sprzeczne z innymi lub niezgodne z jego tokiem myślenia, to on wykreślał je. Który nie pasował, wykreślił. A jaki zestaw tekstów był, że mu za dużo było tam wykreślania, to wyrywał całą kartkę z Biblii, bo jest niepotrzebna. I drodzy, to jest ten coś. My nie pójdziemy takim tokiem, ale chcemy zsynchronizować te dwa zestawy. Jeden powiada, że nie zostanie nic do rana, a drugi ponadto mówi, że a co zostanie, spalicie ogniem. I teraz odnosząc się do drugiej księgi Mojżeszowej, 12 rozdział, 10 werset, który mówi: ponadto, jeśli coś zostanie, to spalicie, jest to nawiązanie do wieku Ewangelii, ponieważ jest to początkowe święto przejścia i odnosi się ono do wieku Ewangelii. W czwartej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, 12 wersecie, jest to odniesienie do 14 Nisana, ale drugiego miesiąca, drugiego 14 Nisana, drugiego miesiąca po wyjściu już z Egiptu. I powiedzieliśmy, że to odnosi się do wieku tysiąclecia. A więc pewne występują różnice. W obydwu porównywanych tekstach występuje nakaz nie pozostawiania żadnej części baranka do rana. Obydwu wersetach. A to oznacza, że wszelka zasługa Chrystusa musi być przyswojona przed końcem danego wieku, tak, wieku Ewangelii, a początkiem nowego wieku, tak, również w tysiącleciu, przed rozpoczęciem się wieku chwały. I teraz pewne odniesienia uczynimy do wieku Ewangelii, a następnie do wieku tysiąclecia. Co te wyrażenia oznaczają? Nie zostawią z niego nic do jutra. W zastosowaniu do wieku Ewangelii i co zostanie, spalicie, to znaczy, że każdy ma przyswoić sobie aż do zupełności, mówię o wieku Ewangelii, każdy ma przyswoić sobie aż do zupełności przez wiarę tyle z zasługi Chrystusa, ile jest konieczne, aby przerobić swoje niedoskonałości na doskonałość. Nie zużytkowanie jakiejś niezbędnej części zasługi aż do tysiąclecia wskazuje, że taka jednostka straciłaby swoje życie, gdyż pozostałoby w niej dużo ukrytej niedoskonałości, kiedy skończy się okres próby życia poświęconego. Dotyczy to spłodzonych z ducha, gdy umierają bez pokuty. I ta sama część teraz w zastosowaniu do wieku tysiąclecia. W wieku tysiąclecia każdy musi przyswoić, będzie musiał przyswoić sobie przez uczynki i wiarę w całości doskonałe człowieczeństwo Chrystusa, Jego prawo do życia i prawa życiowe, zanim skończy się ten wiek, wiek tysiąclecia i rozpocznie się mały okres. I teraz z takim szczególnym podkreśleniem zdanie, jeśli ktoś pozostawi jakąś część z zasługi Chrystusa niezużytkowaną na swoją korzyść. Mówimy to o tysiącleciu. Wchodzi w mały okres z niedoskonałym charakterem i ginie w ostatecznym próbie tego okresu czasu. To dotyczy, nie zostanie z niego nic do jutra. A teraz bierzemy pod uwagę tę część, a co zostanie niespożyte, będzie spalone. I to odnosimy do wieku Ewangelii, ponieważ druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 10 werset, odnosi się do wieku Ewangelii. I w związku z tym, w czasie wieku Ewangelii niecała zasługa Chrystusa była przypisana danej jednostce, lecz tylko ten jej zasób, który był konieczny, aby przemienić słabości w ciele tej jednostki nowego stworzenia i doprowadzić je do stanu doskonałego. W związku z tym, gdy przyjdzie koniec wieku Ewangelii, część zasługi Chrystusa w depozycie u Boga nie będzie przypisana Kościołowi. I teraz zdanie z podkreśleniem. Owa nieprzypisana część zasługi Chrystusa jest częścią tego baranka, która jest pozostawiona, o której mówi druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 10 werset. Pod koniec wieku Ewangelii, czasu przypisanego usprawiedliwienia, takie przypisane usprawiedliwienie przestaje istnieć. Spalone jest. Ta część, która zostaje niespożyta z baranka. Przypisane usprawiedliwienie przestaje istnieć. Ta forma usprawiedliwienia nie będzie zachowana dla celów tysiąclecia. I to przedstawia ta część niespożyta, lecz spalona przy końcu 14, w czasie dnia 14 Nisana. Cała zasługa Chrystusa w wieku tysiąclecia na korzyść świata zużywana sposobem zastosowania, nie przypisania w wieku Ewangelii, będzie czynić skutecznym usprawiedliwienie przez uczyń. Tak jak wywołany wcześniej werset, dusza, która nie będzie posłuszna temu królowi, będzie wygładzona z ludu. Posłuszeństwo będzie niezbędne w uczynkach. Każda jednostka otrzyma 100% zasługi Chrystusa. I ona musi być zużyta przed początkiem małego okresu, dlatego nic nie pozostanie z zasługi Chrystusa do przyswojenia przy końcu wieku tysiąclecia. Nic nie zostanie dolane. Po tysiącleciu, na przyszły okres czasu, by jeszcze korzystać z zasługi Jezusa Chrystusa i być pod szczególną opieką. Ktokolwiek w małym okresie zgrzeszy, zginie śmiercią wieczną. Część druga, 12 wersetu mówi, według wszystkiego postanowienia święta przejścia odprawować jedno. Wszystko musi być uczynione zgodnie z boską zasadą. Kości w nim nie złamią. To, drodzy, napomnienie odnosi się zarówno do wieku Ewangelii, jak i również do wieku tysiąclecia. Co znaczy złamanie kości? Że kość nie będzie złamana. Złamanie kości jest to uczynienie gwałtu i czynią to ci, którzy zaprzeczają okupowi. Zaprzeczają okupowi. Oraz ci z nowych stworzeń, którzy na podobieństwo umytych świń utwalają się w błocie grzechu, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział i 6 rozdział. Obie te klasy giną wtórą śmiercią. To znajdujemy potwierdzenie tego w księdze Judy w 4 wersecie i w 1 liście Jana w 5 rozdziale i 16 wersecie. Obydwie klasy giną śmiercią, którą gdyby chcieli złamać kość, to znaczy zaprzeczają okupowi oraz odwracają się od poświęcenia, biorą łaskę Bożą w pełnym wymiarze nadaremną, odchodzą od poświęcenia, od przywilejów klasy spłodzonej z Ducha Świętego. Niektórzy będą to czynić w wieku tysiąclecia i w małym okresie. Są to nieczyniący postępu na podobieństwo niemowląt, którzy w 100 latach umrą w wieku tysiąclecia. I druga grupa są to starcy, którzy nie dopełnią dni swoich czym dobrymi uczynkami podczas tysiąclecia i umrą, tak jak mówi to księga Izajasza, 65 rozdział i 20 werset. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym albo starca, który by nie dopełnił dni swoich. Tam po tysiącleciu. Bo wcześniej, w tysiącleciu, nie dopełnił swoich dni dobrym postępowaniem i naprawą restytucji. Jedni we 100 latach umrą, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choć miał i 100 lat, przeklęty będzie. I mówi, nie będzie tam starca też, który by nie dopełnił dni swoich. A więc w zastosowaniu kości nie złamią na wiek tysiąclecia i w małym okresie odnosi się to do obydwu tych wymienionych grup. Według wszystkiego postanowienia święta przejścia odprawować je będą. Tak nam mówi 12 werset, końcówka tego wersetu. Przypominamy, według chok, to jest statutu i praktyk, i miszka według ceremonii sądów, zarządzeń. Wszystko będzie wymagane, aby przestrzegał, ludzkość przestrzegała tych zasad w restytucji, by swoje święto przejścia od stanu grzechu, degradacji, nieposłuszeństwa, buntu, przejść do stanu doskonałości, harmonii, pojednania z Bogiem. Ogólnie mówiąc, klasa restytucyjna będzie musiała otrzymać odpowiednie prawdy, gdy będzie obchodzić swoje święto przejścia w tysiącleciu. Przechodzimy do wersetu 13. Ale człowiek, który by był czysty, proszę zobaczyć, ale człowiek, który byłby czysty, a nie byłby w drodze i nie obchodziłby święta przejścia, przenosimy to na wiek tysiąclecia, wtedy dusza ona wykorzeniona będzie z ludu swego, bo ofiary pańskiej nie odprawował czasu naznaczonego, grzech swój poniesie. Groźba ta antytypicznie stosuje się do wieku Ewangelii, a również do wieku tysiąclecia. I teraz w odniesieniu do wieku Ewangelii. Kogo reprezentują czyści, a nie obchodzący święta przejścia. A więc czyści wieku Ewangelii to poświęceni, na rzecz których zasługa została przypisana, a więc Kościół Pierworodnych, w szerszym znaczeniu, obejmujących również klasę Wielkiego Grona, i klasa młodocianych godnych, to są czyści wieku Ewangelii. A nie będący w drodze, to ci, którzy posiadają prawdę i nie zbłądzili przez wejście w błąd. A teraz ich nieobchodzenie święta przejścia w wieku Ewangelii przez czystych i niebędących w drodze. Oznacza to, że tacy utracili swoją zdolność podtrzymywania swej wiary w cenną krew Chrystusa. Oznacza to, że tacy utracili swoją zdolność podtrzymywania swej wiary w cenną krew Chrystusa i wykonywania swego poświęcenia, zaniedbali oczyścić się ze swego grzechu, kwasu grzechu i błędu i nie spożywają prześników prawdy i szczerości oraz nie znosili przypadających trud i cierpień. Ogólnie stali się niewiernymi. Byli czystymi, poświęconymi, posiadali prawdę, a nie poddali się zarządzeniom pańskim i stracili swoją wiarę w drogocenną krew Chrystusa i zaniedbali swego oczyszczania się z kwasu grzechu, błędu, różnych naleciałości. Wtedy dusza, ona będzie wykorzeniona z ludu swego. Dla spłodzonych z ducha oznacza groźbę, w której śmierć. Dla niespłodzonych utratę stanowiska w danej klasie. Przenosimy się na płaszczyznę wieku Ewangelii. Czyści i nie będący w drodze dalekiej, ale nie obchodzący święta przejścia w wieku tysiąclecia. Czyści w wieku tysiąclecia to ogólnie ludzkość uwolniona z kary adamowej, częściowo lub całkowicie, podniesiona do doskonałości. A nie będący w drodze wieku tysiąclecia to świat oświecony przez prawdę. Bo powiedzieliśmy, że i nieumiejętny nie zbłądzi, a więc wszyscy będą oświeceni. Gdy czytamy o Jezusie, to jest napisane, że On jest tym, który oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Albo teraz, albo później. W takich lub innych warunkach. Wszyscy będą oświeceni. A więc czyści wieku Ewangelii to ludzkość uwolniona od kary adamowej, częściowo lub całkowicie i podniesiona do doskonałości. A nie będący w drodze wieku tysiąclecia to świat oświecony przez prawdę. A nie spożywania lub nieobchodzenie święta przejścia w tysiącleciu przez takich oznacza pierwsze oświeconych prawdą w tysiącleciu, którzy odmówią obchodzenia tego święta przez 100 lat. Nie dostosowują się do zaproszenia Pana w swojej reformie podczas tysiąclecia. Wiemy, że każda jednostka będzie miała 100 lat próby. I jeśli nie uczyni minimum postępu, nie będzie mogła przejść do następnego przedziału czasu próby do ubiegania się o życie wieczne. A więc oświeceni prawdą tysiącleci, którzy odmówią reformy współpracy z Panem, wyzbywaniu się tych obciążeń, to utracą życie przy końcu 100 lat. Drudzy oświeceni prawdą i oczyszczeni, którzy odmówią obchodzenia święta przejścia w czasie małego okresu próby, tacy będą również odcięci od życia. Oświeceni prawdą i zewnętrznie zreformowani, czyści. Ale rzeczywiście okażą się innymi, gdy przyjdzie okres próby. I czytamy werset 14. A jeśli by przechodzeń mieszkający między wami obchodził święto przejścia Panu według ustawy święta przejścia i według obrzędu, jego obchodzić nie będzie, ustawa jedna będzie wam i przychodniowi i zrodzonemu w ziemi. A więc szersza tu jest myśl nowa wprowadzona na okoliczność tego święta przejścia. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w wersetach od 43 do 50 mamy przedstawione trzy grupy, które mogły brać udział w spożywaniu baranka paschalnego. Pierwsza grupa to zrodzeni w ziemi. Dotyczy to klasy Kościoła Chrystusowego. Druga grupa są to obrzezani słudzy, kupieni za pieniądze. Jest to klasa wielkiego grona. I trzecia grupa obrzezanych przychodzeń, wszystkich tych, którzy poświęcili się Bogu i przebywają w prawdzie i jej duchu, znaczy niezrodzeni w ziemi, czyli są niespłodzonymi. I o tej klasie mówi 14 werset naszego rozdziału 9 z 4 Księgi Mojżeszowej. I powiada, a jeśli by przychodzeń jako trzecia grupa z tych, którzy mogli przystąpić do obchodzenia tej uroczystości, jest tu wtrącony przychodzeń ponad zrodzonego w ziemi i sługi obrzezanego za pieniądze, co stosownie odnosi się do Kościoła i wielkiego grona. Ponadto, jeśli by przychodzeń mieszkający między nami obchodził święto przejścia, Pan według ustawy święta przejścia i według obrzędów jego obchodzić je będzie. Ustawa jedna będzie Pan, tym dwóm grupom wcześniej wymienionym, i temu zrodzonemu w ziemi i dotycząca przychodnia. A więc werset 14 mówi o klasie młodocianych godnych przychodzeń, niezrodzonych w ziemi, czyli niespłodzonych z Ducha Świętego, lecz poświęceni Bogu, przebywają w prawdzie, w jej duchu, są obrzezanymi, czyli poświęconymi. Tacy powinni obchodzić święto przejścia, dokładnie tak, jak nowe stworzenia podczas wieku Ewangelii. Według ustaw, chor, czyli prawdy, według obrzędów, miszpat, nauk, zasad, w żywej wierze, w wierze w Baranka, czyli w Jezusa Chrystusa, trwając w tymczasowym usprawiedliwieniu, które jest dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa im przypisane. Ustawa jedna będzie. Nie ma różnicy w obchodzeniu święta przejścia, w zbawieniu i zaświadczeniu tego podczas obchodzenia pamiątki śmierci Jezusa Pana. Ustawa jedna będzie dla spłodzonych z Ducha Świętego i dla niespłodzonych, pod warunkiem, że są poświęconymi, trwają w prawdzie, oczyszczają się z pasu grzechu i różnych obciążeń. Różnica w drodze nie polega na zobowiązaniach, które oni biorą na siebie, ale na użytku, który czyni Bóg z ich poświęcenia. Czy Bóg przyjmuje poświęcenie? To jest zależne od Boga. I do tego jeszcze możemy powiedzieć, czy Bóg czyni spłodzenie dla poświęconego? To też jest zależne od Boga. Nie to, że ja chcę i poświęcam się. Bóg jest zobligowany do przyjąć poświęcenie i spłodzić mnie z ducha, jak niektórzy mają, a nie niekontrolowane aspiracje. Ale to, czy Pan przyjmie poświęcenie i spłodzi z Ducha Świętego, ta rzecz należy do Pana. Na nas spoczywa zobowiązanie poświęcenia się czystym sercem i umysłem. Poświęcenie niektórych Bóg przyjmuje przez spłodzenie z Ducha, a innych nie czyni tak. Ale ustawa jedna będzie, jeśli chodzi o święto przejścia, to znaczy wyjścia ze stanu degradacji, upadku, wyroku, przekleństwa. Te same doktryny, te same praktyki święta przejścia obowiązują wszystkie klasy poświęcone. Przychodnia, szczególnie podkreślamy, ponieważ